Mogli to jednak być pańscy towarzysze. Czy zna pan taką bandę? Czy zna pan jakichś młodych ludzi? Sędzia spostrzegł, że zza dłoni Wellsa unoszą się oczy odmienione, w których jakby migoce odblask dalekiego światła. Czy zna pan innych młodych ludzi? Naciskał sędzia w przekonaniu, że w więźniu zabłysła iskra wspomnienia. Nie wiem, wyszeptał Wells. Nie wiem. Ale jego głos dochodził jakby z mgły, która zaczyna się przecierać. Wobec tego zostawię panu czas do namysłu, powiedział sędzia. Gdy Wells skulony stał w drzwiach, zatrzymał się nagle, jakby chciał coś powiedzieć. Jego oczy jakby zaczęły ożywać. Ale po chwili słowa znowu zamarły na jego ustach i chwiejąc się wyszedł. Sędzia jednak czekał. Minęło południe, ale czekał. Być może dlatego, że po codziennym kontakcie z szumowinami i zwyrodnieniem podniecała go pewna zagadkowość tego więźnia. Zaczęło się ściemniać, jednak czekał. I nie czekał daremnie. O 5:00 zgłosił się jeden z konstabli, który obchodził celę. Wells chciałby z panem mówić, zameldował. Wprowadzono go. Robił wrażenie, jakby przeżył coś niesamowitego i był bliski obłędu. Zdawał się ogarnięty tak wielkim niepokojem, że nie czekając na pytanie sędziego zawołał: nie znam jego imienia, nie wiem skąd przyszedł, ale był u mnie. To on powlókł mnie za sobą. Kto? Przerwał sędzia. Kto taki? Kto? Wells zupełnie nie panował nad sobą. Nie znam jego nazwiska, powtórzył. To był młody człowiek. Odkąd pan zaczął mówić o bandzie oraz że popełniłem jakieś przestępstwo na Broadwayu już 18 stycznia, wyłonił się przede mną pewien obraz. To jego obraz. Widzę go przed sobą, z chudą twarzą, szulera i złymi oczyma. Przypominam sobie, musiałem go poznać na ulicy kiedyś przed 18 stycznia. Wdychałem chloroform, a wieczorem wyszedłem na ulicę. Wyszedł z ciemności, wziął mnie pod ramię i powiedział, że za wiele wypiłem. Zaprowadził mnie do mojego mieszkania i widział flaszki w moim laboratorium, także kwasy. Powtórzył, także kwasy. Teraz sobie przypominam. 18 stycznia przyszedł znowu. Przyszedł, gdy nawdychałem się chloroformu i zamierzałem odbyć wieczorną przechadzkę po Chambers Street. Powiedział, że jego dziewczyna pogniewała się na niego i oblała kwasem najlepsze jego ubranie. Chciał się w taki sam sposób na niej zemścić. Widział u mnie kwasy i prosił, bym mu trochę odstąpił. Był miły i grzeczny, a ja byłem bardzo samotny. Przygotowałem flaszkę. Wyciąłem otwór w korku, a on powiedział, żebym z nim poszedł obejrzeć tę zabawę. Poszedłem więc. Na Broadwayu pokazał mi tę dziewczynę. Wziął flaszkę i podszedł do niej ukradkiem. Za chwilę wrócił bardzo zmieniony. Wiem, że był zmieniony i powiedział, że teraz obleje jeszcze inne kobiety. Był bardzo zmieniony. Nie podobał mi się. Chciałem iść do domu, zażądałem zwrotu flaszki i poszedłem do domu. Teraz wiem, że szedłem do domu. Słowa płynęły z ust jego z taką szybkością, że się mieszały. Był wręcz skąpany w pocie, krople ściekały z jego wysokiego czoła. Tak było 18 stycznia, powiedział. I to był on. Ale ja go nie znam, już go potem nie widziałem. Nie, więcej go nie widziałem. No dobrze, rzekł sędzia. Ale co było potem? Było jak każdego dnia. Eksperymentowałem. Odurzałem się chloroformem. A co się działo 21 stycznia? Jeżeli 18 stycznia był to ktoś inny, to 21 stycznia tym człowiekiem był na pewno pan. Czy teraz pan sobie przypomina? Wells skinął gwałtownie. To były moje urodziny, powiedział. Byłem sam. Byłem bardzo sam. Nawdychałem się więcej chloroformu niż zwykle. Spałem długo i obudziłem się dopiero wieczorem. A gdy się obudziłem, spojrzałem na gzym z kominka. I co? Zapytał sędzia. Na gzymsie kominka ujrzałem tę flaszkę z kwasem. Wells przerwał w pół zdania. Jego wielkie oczy zmalały. Rozejrzał się, jakby czegoś szukał, trzęsąc się w napadzie kaszlu. No i? Nalegał sędzia. Wells popatrzył na niego z rozpaczliwą bezradnością. Na tym się wszystko kończy, odparł. Do tego momentu wszystko sobie przypominam, potem już nic. Mam przed oczyma flaszkę z kwasem, jakby mnie przyciągała. Ale potem wszystko jest ciemne. Ktoś jakby mnie przeciął na pół, ale nie wiem kto. Podniósł głos i zawołał z udręką. Nie wiem, tego nie wiem. Sędzia pochylił się do przodu. I do tego pan dojdzie, powiedział wolno. Zostawiam panu czas. To także będzie pan wiedział. Ale nie doczekał się żadnej odpowiedzi. Błędne spojrzenie Wellsa rozmijało się z jego wzrokiem. Panowała upiorna cisza. Potem usłyszał drżący, zupełnie zmieniony głos Wellsa, cichy i ledwo zrozumiały. Nie, szepnął, tego nigdy nie będę wiedział. To wszystko jest ciemnością. Mruczał. Rozumiem, że pan musi mnie zatrzymać. Musi się zamykać człowieka, który nie wie, co zrobił i jutro może zrobić to samo. Spojrzał na sędziego błagalnie, ale zarazem z nagłym, dziwnym zdecydowaniem. Proszę mi pozwolić tylko na jedno. Proszę mi pozwolić, abym z kimś mógł się udać do swego mieszkania i zabrać parę przyborów toaletowych. Sędzia spojrzał badawczo. Niesamowity spokój Wellsa dziwnie go zaniepokoił. Ale potem skinął przyzwalająco. Dobrze, powiedział. Jeden z konstabli pójdzie z panem. Wells skłonił głowę z podziękowaniem, niemal uroczyście i pełen rewerencji. Gdy go wyprowadzano, sędzia polecił jednemu z konstabli towarzyszyć mu na Chambers Street i nie traktować go jako przestępcy. Dodał, potem proszę go zaprowadzić do celi, w której będzie mógł korzystać ze światła. Strażnik, który rankiem 24 stycznia 1848 roku otworzył drzwi do celi Wellsa, wydał krótki okrzyk przestrachu. Potem pobiegł do biura. Przywykł do okrucieństwa i strasznych widoków. Zdarzało mu się rano znajdować w przepełnionych, cuchnących celach trupy. Nie był dla niego czymś niezwykłym nawet widok szczurów dobierających się do zwłok. Ale tego styczniowego ranka słowa uwięzły mu w gardle, gdy potykając się biegł do biura, by złożyć meldunek. Konstablowi, który pierwszy wszedł do celi, przedstawił się widok, z jakim się jeszcze nigdy nie zetknął. Zastał Wellsa skulonego na pryczy w pozycji półleżącej, z jedną nogą wyciągniętą na pryczy, a drugą zwisającą, z tułowiem opartym o ścianę. Chustkę do nosa uwiązał wokół głowy w taki sposób, że poniżej ust i nosa zwisała jak hamak. Przytrzymywał ją ponadto kapelusz, który Wells naciągnął na czoło. W tym hamaku tkwiła następna chustka. Nie trudno było ustalić, że została nasycona chloroformem, bo flaszka z chloroformem stała obok na podłodze. W zesztywniałej prawicy Wellsa tkwiła brzytwa, którą drutem przymocował do kija, tworząc w ten sposób nóż o niezginającym się ostrzu. Ten nóż wbił w lewe udo tak głęboko, że klinga przecięła arterię. Noga i prycza były zlane krwią. On nie żyje, wyszeptał dozorca. Sam się zabił. Konstabl podniósł flaszkę z chloroformem. Skąd to miał? Ale potem znalazł przy zmarłym papiery. Były to listy. Jeden z nich zawierał odpowiedź na pytanie, skąd się wziął w celi chloroform. Środki do samounicestwienia zdobyłem, gdy odpowiedzialny za mnie oficer pozwolił mi wczoraj udać się do mojego pokoju. Czyżby dlatego tylko Wells chciał iść do domu? Drugi list skierowany był do Elżbiety Wells, Hartford, Connecticut. Był krótki, zawierał tylko kilka zdań, ale wyrażały one wszystko, co zaszło w Wellsie od chwili, gdy zrozumiał, że nie panuje nad sobą i stracił pamięć. Treść tych paru zdań była następująca. Czuję, że szybko zmierzam do duchowej ruiny, inaczej nie uczyniłbym tego. Nie mogę żyć, tracąc rozum. Dlatego Bóg wybaczy mi mój postępek. Nic więcej nie mogę powiedzieć. Żegnaj. Ha. Uciekł w śmierć. Uciekł przed niepojętym, które na niego spadło, a które tłumaczył sobie tylko w ten sposób, że albo już stracił rozum, albo stoi na progu szaleństwa. Wiedział już tak wiele o gazie rozweselającym, eterze i chloroformie, ale jeszcze nie wiedział tego, co wiemy dzisiaj. Nie wiedział jeszcze, jakie zło kryły w sobie te cudownie oszałamiające i znieczulające środki. Nie wiedział jeszcze, co to narkomania, w którą popada każdy, kto, jak on, zbyt często wypróbowuje na sobie działanie znieczulające gazów. Nie znał jeszcze ich niszczącej siły, osłabiającej pamięć. Mimo woli stał się narkomanem i coraz częściej żył w stanie odurzenia. Dziś już wiemy, jak bardzo środki te szkodzą pamięci, ale przede wszystkim, że każdy człowiek odurzony narkotykiem podatny jest na sugestie. Tylko raz, znajdując się pod jego wpływem, uległ Wells pokusom jakiegoś nowojorskiego hulaki. Ale wieczorem 21 stycznia, gdy zbudził się z nieświadomości, choć wciąż jeszcze w stanie silnego odurzenia, tamta flaszka stojąca na gzymsie podziałała na niego tak sugestywnie, że niejako pod przymusem powtórzył to samo, co przed 3 dniami zrobił ów podejrzany typ. Poszedł na Broadway i oblał kwasem 2 kobiety. Jego pamięć wtedy nie funkcjonowała, ale, choć tak sądził, nie był człowiekiem umysłowo chorym. Nie wiedząc o tym, był narkomanem, niewinną ofiarą gazów, których znieczulającego działania sam był pierwszym odkrywcą. Potrzebny mu był tylko lekarz, który wiedziałby i o innym, wręcz szatańskim działaniu tego gazu. Lekarz, który umiałby go uspokoić i wyzwolić z nałogu. Ale takiego lekarza wtedy jeszcze nie było. Nawet Snow w Londynie zgłębił to zagadnienie dopiero parę lat później. Wells, poddając się narkozie, czekając na tak dobrze sobie znany stan zaniku świadomości, a następnie zadając sobie bolesną, lecz śmiertelną ranę, chyba popełnił jedyne, jakie zna historia, samobójstwo pod narkozą. Tak więc umarł pod znakiem tego, co sam stworzył. Ale, o ironię losu, użył nie środka, którego działanie sam odkrył, lecz chloroformu, który dotarł do Stanów ze Starego Świata, a który, jak zapowiadano, miał przyćmić amerykańskie odkrycie. Zachłanni. Tragiczny koniec Horacego Wellsa zburzył mój idylliczno uroczysty stosunek do odkrycia narkozy. Zerwał jakąś zasłonę. Zmusił do badań, czy jest prawdą, że pierwszym i prawdziwym odkrywcą narkozy był Wells. W trakcie tych poszukiwań odkryłem nie tylko tragedię Wellsa, ale sięgający daleko poza nią dramat ludzki, który na zawsze pozostawił jakiś ponury rys na tym odkryciu. Pół życia zużyłem na to, by zbliżyć się do prawdy o wydarzeniach, które zaszły między styczniem 1845 roku, to znaczy od chwili klęski Horacego Wellsa, a 16 października 1846 roku, czyli triumfalnym wystąpieniem Mortona. Wystąpieniem, którego byłem świadkiem w sali operacyjnej Massachusetts General Hospital. Także pół życia potrzebowałem, aby wyjaśnić, co działo się później w trójkącie losu Morton, Jackson, Wells. Droga do tego celu wiodła przez gęstwinę kłamstw, wykrętów, oszukiwania samego siebie i innych, tuszowania i przemilczania. Nigdy nikt nie będzie mógł sobie pochlebiać, że dotarł do absolutnej prawdy, aż po najdalsze rozgałęzienia tego niesłychanego ludzkiego dramatu, nawet jeśli tak jak ja, rozpoczął swoje badania tuż po tamtych wydarzeniach. Ale i to, co po sumiennych poszukiwaniach i według równie sumiennych ludzkich ocen zdaje się prawdą, jest dostatecznie bolesne i tragiczne. Post factum i ja przyjmuję, że w styczniu 1845 roku na trybunie dla słuchaczy w Massachusetts General Hospital siedzi William Green Morton. Siedzi, wtedy mi jeszcze nieznany, i przypatruje się, jak Horacy Wells, jego były nauczyciel, przytyka do ust pacjenta balon z gazem rozweselającym. Widzi, jak pacjent opada do tyłu i zdaje się być nieczuły na wszelką ingerencję z zewnątrz. Morton widzi, jak Wells odejmuje balon, zakłada kleszcze i wyrywa chory ząb. Słyszy krzyk, który wszystkim obecnym zdaje się dowodzić, że Horacy Wells jest oszustem, szarlatanem, a w najlepszym razie fantastą, niczym więcej. Nie czeka, aż ustanie szyderczy śmiech, który wydarł się wówczas z naszych ust. Opuszcza trybunę. Nie czeka do końca, nie myśli o tym, by ująć dłoń Wellsa i dodać mu otuchy. Nie, pospiesznie opuszcza widownię klęski. William Green Morton nie jest teoretykiem, człowiekiem, który oddaje się marzeniom i ideom, a już najmniej, gdy są tak jawnie bezużyteczne. Nie jest szermierzem ideałów, woli życiową praktykę. Sprawy badań interesują go mało lub wcale. Chce pracować, zarabiać, zdobyć wysoki standard życiowy i, jeśli to tylko możliwe, bogactwo. Morton wraca do domu przy Tremont Street 19, gdzie wykonuje swą bostońską praktykę. Tam pracują jego pomocnicy i uczniowie. Tam z pewnością może się dorobić majątku. A i Wells uczyniłby lepiej, gdyby zrezygnował ze swego eksperymentu, pochował swoje marzenie o uwolnieniu ludzkości od bólu i na ścianie swej pracowni grubymi, z dala widocznymi literami wypisał słowa profesora Jacksona, że uwolnienie od bólu nigdy nie wyjdzie poza sferę marzeń. Tymczasem Wells, o ile można ustalić, wraca do Hartfordu, nie odwiedzając już Mortona. Tam wkrótce zapada na chorobę, której diagnozy nigdy nikt dokładnie nie postawił. Prawdopodobnie nastąpiło załamanie nerwowe, skomplikowane przez niedomogi płucne, być może pochodzenia gruźliczego. Prawdopodobnie pojawiły się także pierwsze skutki owych licznych eksperymentów z gazem rozweselającym i eterem. Dzisiaj wiemy, że od 12 grudnia 1844 roku Wells coraz częściej prowadził takie doświadczenia na sobie samym. Przecież jeszcze nikt wtedy nie wiedział tego, co wiemy dzisiaj. Kto mógł przypuszczać, że gaz rozweselający jako środek narkotyczny należy podawać w połączeniu z tlenem? Wówczas podczas każdego zastosowania tego środka twarz stawała się szara jak popiół i siniały wargi. W każdym razie Wells musiał wycofać się z praktyki i pozostawić ją swemu asystentowi Ricksowi. Od kwietnia do lipca 1845 roku nie jest zdolny do pracy. Ale oto całkiem niespodziewanie w lipcu 1845 roku Wellsowi składa wizytę Morton. Przybywa z Bostonu, aby wyjaśnić z nim kilka spraw związanych z byłą spółką wytwarzającą sztuczne zęby. Potem, nieomal z konieczności, dochodzi do rozmowy na temat znieczulania gazem rozweselającym. Okazało się, że Wells nie poniechał tego problemu, lecz dalej nad nim pracuje w miarę swoich sił. Dokonał nowych prób na sobie samym. Morton przysłuchuje się, każe wyjaśnić sobie pewne szczegóły, jednak w głębi serca nie jest tym zainteresowany, bo wciąż jeszcze jest pod wrażeniem owego publicznego niewypału z gazem znieczulającym. Morton wraca do Bostonu. Mija zima 1845-46. Wiosną 1846 roku odwiedza Stafford Springs. Tam poznaje młodą damę, z którą często rozmawia. Gdy dowiaduje się ona, że jest dentystą, opowiada mu pełna entuzjazmu o swoim niedawnym przeżyciu. Kazałam wyrwać sobie w Hartford chory ząb. Usunął go dentysta Wells. Być może zna go pan. Wyrwał go w taki sposób, że nie poczułam najmniejszego bólu. Kazał mi wdychać gaz i zapadłam w sen. Gdy się zbudziłam, było po wszystkim. To jest cud, niech mi pan wierzy. To jest prawdziwy cud. Nazwisko tej kobiety brzmi Elizabeth Williams. Sama złożyła zeznanie na temat tego spotkania z Mortonem. Morton słuchał. Siłą rzeczy stawia sobie pytanie, czy odkrycie Wellsa mimo wszystko nie jest autentycznym i obiecującym osiągnięciem. Mija jednak jeszcze sporo miesięcy, zanim przypadek i zręczność pozwalają mu się dokopać do tej wielkiej żyły złota. Jest koniec września 1846 roku. Do Mortona zgłasza się pacjentka. Jest dobrze sytuowana i potrzebuje protezy. Morton stwierdza, że w tym celu trzeba usunąć kilka korzeni. Pacjentka jednak bardzo się boi tego bolesnego zabiegu i raczej skłonna jest zrezygnować z protezy. Interes jest zagrożony. I w tej chwili, na co wskazują wszelkie historyczne poszlaki, Morton zaczyna działać. Widocznie przypomina sobie Stafford Springs, Miss Elizabeth Williams i gaz rozweselający Wellsa. Wie, że musi coś przedsięwziąć, by nie stracić tak dobrze sytuowanej pacjentki. 30 września 1846 roku udaje się do laboratorium profesora Jacksona, tego samego, którego odwiedził wraz z Wellsem tuż przed jego klęską w Massachusetts General Hospital, tego samego profesora Jacksona, który wtedy potraktował Wellsa z góry i z był ironicznym uśmiechem. Morton jednak nie zastaje Jacksona. Wypożycza więc od jego laboranta gumowy pęcherz, taki sam, jakiego do swoich eksperymentów używał Wells. Pozostaje niejasne, czy jego wizyta u Jacksona pierwotnie miała służyć zaopatrzeniu się w gaz rozweselający, czy też chodziło mu tylko o ów gumowy pęcherz. Niemniej, gdy opuszczając laboratorium spotyka wracającego Jacksona, który pyta, do czego potrzebny mu gumowy pęcherz, Morton odpowiada, że chce, aby jedna z jego pacjentek z tego balonu wdychała powietrze, a po zahipnotyzowaniu jej metodą Mesmera zamierza możliwie szybko usunąć kilka korzeni. To wskazuje, że wciąż jeszcze nie jest przekonany o skuteczności działania gazu rozweselającego i że jeszcze teraz zamierza uciec się do podstępu. Na to Jackson uśmiecha się z ironiczną wyższością i całą rzecz określa jako nonsens. W całej swej bezradności wobec protekcjonalnego sarkazmu Jacksona, Morton prawdopodobnie wtedy postanawia sięgnąć po gaz rozweselający Wellsa jako po ostatnią deskę ratunku. W tym duchu też mówi: no dobrze, wobec tego raz jeszcze zrobię próbę z gazem rozweselającym. Czy może mi pan użyczyć porcji tego gazu? To panu równie mało pomoże jak Wellsowi, odpowiada Jackson w tym samym duchu. A poza tym nie mam w tej chwili zapasu gazu. Ale jeśli koniecznie chce pan urządzić przedstawienie, może pan użyć także eteru siarczanego. Oddaję taką samą przysługę. Eter siarczany? Dopytywał się Morton. Co to jest? Jackson, zniecierpliwiony, protekcjonalnie odpowiada na to pytanie ignorantowi, jak potem dość często określał Mortona. Eter siarczany jest płynem, który w zetknięciu z powietrzem zmienia się w parę eteru. Eter działa tak samo jak gaz rozweselający i dokładnie tak samo jak gaz nie uśmierza rzeczywistych bólów, ale dla pańskich celów jest z pewnością odpowiedni. Morton czuje się bardzo niepewnie. Podczas rozmów z Jacksonem człowiek o tak nieskomplikowanej umysłowości jak Morton nie potrafi rozróżnić, co jest sarkazmem, co rzeczową poradą, a co złośliwą kpiną. W związku z tym pyta, czy to jest pewne, czy niebezpieczne? Skoro panu to polecam, tak mniej więcej odpowiada Jackson, to pewne. Ale i tego nie mogę panu odstąpić. Najlepiej niech się pan uda do apteki Burnetta. Tam dostanie pan eter. Jeżeli chce go pan użyć, to najlepiej niech pan po prostu wyleje pewną dawkę na chusteczkę i potrzyma przy ustach i nosie. Morton udaje się do Burnetta, kupuje flaszeczkę eteru siarczanego i wraca do domu. Ale na tym nie kończy się jeszcze ów dzień, 30 września 1846 roku. Latarnik już człapie przez plac Pembertona w kierunku Tremont Street, gdy przed drzwiami gabinetu Mortona zatrzymuje się spóźniony pacjent. Jedna strona jego twarzy jest mocno spuchnięta. Do ust przyciska jakąś chustkę. To jest Eben H. Frost, mało znaczący, niewielki pośrednik handlu nieruchomościami z Prince Street w Bostonie. Gdy gnany bólem i pełen strachu pukał do drzwi, nie przeczuwał, jaką rolę wyznaczył mu los. Zrazu nie był pewny, czy o tak późnej porze zastanie jeszcze Mortona lub któregoś z jego asystentów. Ale drzwi się otwarły i stanął w nich Hayden, jeden z pomocników Mortona. Hayden dość niechętnie wysłuchuje spóźnionego pacjenta. Jest zdania, że cierpi na tym powaga dentysty, gdy jest do dyspozycji pacjenta także poza godzinami przyjęć. Nie reaguje na potok błagalnych słów, ale nadstawia uszu, gdy ze spuchniętych ust Frosta pada prośba, aby wyrwać mu chory ząb bezboleśnie za pomocą hipnozy doktora Mesmera. Frost czytał o hipnotycznych eksperymentach Mesmera w Europie. Sądzi, że jest Amerykaninem. Oświadcza, że gotów jest poddać się każdemu doświadczeniu, jeśli tylko zabieg będzie bezbolesny. Niezwykłość tego nalegania sprawia, że Hayden nie zamyka przed Frostem drzwi. Sam pozostając wierny swoim zasadom, osobiście nie podejmuje się zabiegu, ale przekazuje Frosta najmłodszemu pomocnikowi Teneyowi. Ten jednak musi uprzednio uzyskać zezwolenie na zabieg u Mortona osobiście. Czyni to i przeżywa coś zadziwiającego. Morton początkowo słucha nieuważnie, potem jednak nadstawia uszu i wnikliwie wypytuje, czy Frost bardzo nalegał, aby przeprowadzić zabieg w sposób bezbolesny. Gdy Tenney potwierdza, Morton ku jego wielkiemu zdziwieniu oświadcza, że sam dokona tego zabiegu. Na oczach Tenneya Morton bierze flaszkę i chustkę do nosa i udaje się do gabinetu. Eben Frost ponownie naciera tym razem na Mortona, powtarzając swoją prośbę. Niech pan to zrobi bez bólu. Zapłacę każdą cenę. Proszę. Proszę, niech pan spróbuje metody doktora Mesmera. Tak mniej więcej można zrekonstruować jego słowa. Być może Morton waha się jeszcze kilka sekund. Potem jednak ku ogólnemu zdziwieniu oświadcza: mam coś znacznie lepszego niż to. Następnie zwraca się do Haydena. Proszę przynieść lampę. Gdy Frost zajmuje miejsce w fotelu dentystycznym, a Hayden tuż przy jego twarzy trzyma lampę, Morton otwiera flaszkę z eterem. W pobliżu otwartego płomienia, jak zalecił Jackson, nasyca chustkę eterem i szybkim ruchem przytyka ją do ust i nosa Frosta. Rozchodzi się ostra, słodkawa woń. Frost pokasłuje, ale Morton domaga się, aby głęboko oddychał, Frost staje się niespokojny. Morton raz jeszcze polewa chustkę eterem. Prawie natychmiast głowa Frosta opada do tyłu. Wydaje jeszcze kilka niezrozumiałych dźwięków. Potem robi wrażenie, jakby spał. Morton sam zaskoczony jest tym sukcesem i dlatego niepotrzebnie traci parę sekund. Hayden i Tenney, jak zresztą później zaświadczają, dosłownie zapominają oddychać. Tymczasem Morton otrząsa się, otwiera usta pacjenta, chwyta kleszcze i działając tak szybko jak zwykle, parę razy obluzowuje ząb i ciągnie, by po chwili trzymać go przed oczyma Haydena i Tenneya. Potem rzuca go na podłogę. Frost się nie poruszył, nie wydał żadnego dźwięku. Mija jeszcze parę sekund, podczas których Morton z wyrazem bezgranicznego zdumienia spogląda na swych milczących pomocników. Tymczasem Frost zaczyna się budzić. Otwiera oczy i ze zdziwieniem rozgląda się dookoła. Potem mruczy. Gdzie ząb? Czy już po wszystkim? Morton wskazuje na podłogę i pyta. Czy pan coś czuł? Frost nie jest w stanie mówić. Przeczy tylko, kręcąc głową. Wreszcie wyrzuca z siebie. To wspaniałe. To nadzwyczajne. Morton odkłada kleszcze. Początkowe bezgraniczne zdumienie w jego spojrzeniu zamienia się w triumf. A potem czyni coś, co jest znamienne dla jego mentalności i charakteru. Wreszcie w jego głowie zabłysła iskra zrozumienia, a zatem odkrycie Wellsa to wynalazek bezcennej wartości. Znieczulenie poprzez inhalację oparów lub gazów to wcale nie nonsensowna fantazja. Kto ma w ręku tę tajemnicę, posiada klucz do bogactwa, bo każdy człowiek lęka się bólu. Każdy gotów jest ponieść największą ofiarę, żeby się tylko uwolnić od bólu. Każdy lekarz zapłaci żądaną cenę, żeby także posiąść tę tajemnicę. Morton nie waha się długo. Przynosi pióro i papier i układa oświadczenie. Gdy Frost po 20 minutach przezwyciężył już ostatnie skutki odurzenia eterem, Morton przedkłada mu to oświadczenie do podpisu. Brzmi ono. Niniejszym stwierdzam, że dzisiaj o 9 wieczorem odwiedziłem doktora Mortona, ponieważ cierpiałem na straszny ból zęba. Potwierdzam, że doktor Morton wyjął swoją chusteczkę, nasycił ją jakimś przygotowanym przez siebie środkiem, który wdychałem przez mniej więcej pół minuty, po czym zapadłem w sen. Za chwilę znowu się obudziłem i ujrzałem swój ząb leżący na podłodze. Nie czułem najmniejszego bólu. Potem pozostałem jeszcze 20 minut w pokoju zabiegowym i nie czułem żadnych nieprzyjemnych skutków tej operacji. Podpisał Eben H. Frost, 42 Prince Street, Boston. Ale tym Morton się nie zadowala. Każe dokument ten podpisać także Haydenowi i Tenneyowi jako świadkom. Oświadczają oni dodatkowo. Potwierdzamy powyżej opisaną operację. Oświadczenie jest pod każdym względem zgodne z prawdą. Co jeszcze ważniejsze, człowiek ten pytał, gdzie jest jego ząb, czy w ogóle już po wszystkim. Jeszcze tego wieczoru, inaczej trudno to sobie wytłumaczyć, udaje się Morton z podpisanym dokumentem do pewnego redaktora Boston Daily Journal. Następnego dnia, 1 października 1846 roku, ukazała się informacja następującej treści. Ubiegłego wieczoru, jak poinformował nas pewien gentleman, który był świadkiem tego wydarzenia, pewnemu mężczyźnie usunięto chory ząb, przy czym człowiek ten nie odczuł żadnego bólu. Wprowadzony został w rodzaj snu, wdychając środek, którego działanie trwało około 3/4 minuty, wystarczająco długo, by wyrwać ząb.